Zacznę od rzeczy, moim zdaniem, z mojego punktu widzenia, powiem szczerze, najbardziej, najsmutniejszej i takiej, która mnie najbardziej, jakby to powiedzieć, tak ogólnie zniechęca do polityki całej, a Polski szczególnie, mianowicie decyzji podjętej przez Donalda Tuska, decyzja została podjęta kilka dni temu, o tak zwanej transkrypcji małżeństw jednopłciowych.
A, to.
Proszę pana, to jest obrzydliwe.
No ja wiem. Obrzydliwe. No, odpisałem panu obrzydliwe.
Dobra, pan mi odpisał obrzydliwe i my się zgadzamy, że to jest obrzydliwe, ale teraz trzeba do tego popatrzeć, no, spróbujmy zrozumieć, jakby to powiedzieć, wymiar polityczny i moralny i cywilizacyjny tego zjawiska. Pierwsza rzecz, która jest straszna, to jest to, że Tusk podjął tę decyzję całkowicie depcząc, po prostu opluwając, niszcząc polską konstytucję, która w artykule 18 wyraźnie mówi o tym, artykuł 18 polskiej konstytucji, że związek małżeński jest związkiem między mężczyzną a kobietą. A Tusk zażądał, i to jest to, co zrobił w jego imieniu bodajże minister Gawkowski, żeby przy pomocy rozporządzenia najniższej rangi aktu prawnego obalić konstytucję. Niech pan, i to jest po prostu samo w sobie tak koszmarne i nie ma żadnych protestów masowych. Ludzie to przyjmują dokładnie tak, jakby Tusk powiedział, a tu mam przed sobą kubek z wodą, że to jest, nie wiem, kola albo coś innego. To nie ma kompletnie znaczenia, wie pan. Jakaś straszna niemoc Polaków. To pierwsza rzecz, która mnie
zszokuje. No, to ja panu powiem tak, że to niekoniecznie jest niemoc Polaków, tylko dobry wybór momentu. Otóż Tusk tam sam nie wymyśla takich rzeczy. Nie sprawiał nigdy wrażenia bystrego mężczyzny. Sprytny jest i sprawny w niektórych sprawach. Natomiast nie ma takiego sprytu w sobie, jak miał kiedyś Jan Maria Rokita na przykład. Spryciarz był. Proszę pana, Tuskowi powiedzieli, kiedy ma to zrobić. Otóż Polacy nie wyjdą na ulicę ze względu na to, że bardzo drogie koszty życia się zrobiły, zaczynając od benzyny. Tusk mógłby zniwelować koszt benzyny jednym znowu rozporządzeniem najniższego szczebla, że nie pobieramy tych i tamtych podatków. Tego nie robi. Jeżeli Polacy są zapędzeni w kozi róg wysokimi kosztami wszystkiego, widziałem podwyżki w Polsce, właśnie z Polski przyleciałem, że wiele rzeczy codziennego użytku moich podrożało prawie dwukrotnie od czasu, kiedy byłem w Polsce w marcu, czyli nie tak dawno temu. No i Polacy są teraz tym mocno zainteresowani. To jest tak samo jak z wyborem terminu, kiedy zrobić krzywdę rolnikom. Robi się krzywdę rolnikom wtedy, kiedy oni nie mogą wyjść na ulicę, bo na przykład mają siewy albo żniwa. To wtedy trzeba im przyfasolić. No a rolnik protestuje zimą. No to zimą unikamy konfliktu z rolnikami, bo wtedy mają czas na protesty. I Tusk dostał rozkaz, kiedy to zrobić. Zrobił teraz, kiedy Polacy naprawdę nie mają siły i rozumu, żeby wychodzić na ulicę, bo zajmują się zaganianiem własnego budżetu.
No dobrze, ja się z tym nie zgadzam, bo na tej zasadzie to można by każdą rzecz usprawiedliwić. Mówię, nie ma ducha oporu wobec tak brutalnej ingerencji w same podstawy naszej cywilizacji. Moja druga refleksja to jest refleksja taka, że w tej sprawie kompletnie milczy Kościół. No jednak jest tak,
To dlatego też nie ma ducha oporu. No, oczywiście, dobra, ma pan rację 100%.
Ja wymieniam kilka rzeczy, które mówię. Chcę powiedzieć o tym, co mnie szokuje i co mnie, że tak powiem, doprowadza do sytuacji, w której czasem już mi się nawet nie chce komentować.
Reklama krótka. Różańce bojowe. Po wywiadzie u żurnalisty ciągle ich brakuje, ale ciągle robimy więcej. Nie zabraknie.
Kompletne milczenie Kościoła w sytuacji, który w tej sprawie akurat powinien być stać na straży polskiej konstytucji, bo my nie mówimy o jakimś tam szachermacher polityczno-prawnym, tylko my mówimy o samej podstawie funkcjonowania polskiego narodu i polskiego państwa. I oni siedzą cicho. Cicho kompletnie. To jest druga rzecz.
Siedzą, no. Mieli przed chwilą święto patrona Polski Andrzeja Boboli. Też w zasadzie cicho. Jak są obchody Wojciecha albo Stanisława, jest trochę głośniej. Obchody Maryjne Królowej Polski jest trochę głośniej. Andrzej Bobola im nie pasuje, bo on tam na Ukrainie, Ukraińcy z niego pasy darli, wyłupili mu. Różne rzeczy brzydkie robili, nawet nie chcę mówić teraz, bo strasznie słuchać o tym. I Kościół siedzi cicho, No bo uczestniczy w tym przedsięwzięciu? Przecież lawendowa mafia to są ci sami goście, którzy teraz tam rejestrują ten związek jako małżeństwo. To jest ten sam typ zboczenia. No to siedzą cicho, a powinni iść na konflikt aż do męczeństwa włącznie. Dzisiaj to nie byłoby takie męczeństwo, że księdza spalą.
Nie, no, ale wystarczyłoby zabrać głos.
Tak, ale jeszcze jak powinni zabierać głos i to oni powinni organizować jakieś protesty w ramach organizacji przeróżnych kościelnych typu Sodalicja Mariańska. Powinni być pasterzami, przewodzić czemuś i powiedzieć: ludzie, ja jako ksiądz wychodzę na ulicę z monstrancją i mówię głośno, czym to jest, no a wy mówcie za mną. Cokolwiek. Zero reakcji, ma pan rację, i Kościół był przewodnikiem przeróżnych powstań w Polsce.
No oporu przede wszystkim, prawda? No, na tym to
oporu przeciwko władzy komunistycznej, oporu, no. Tak.
Dobrze,
przeciwko władzy carskiej wcześniej, przeciwko kasacie zakonów i tak dalej. Spiskowaliśmy na różne sposoby, teraz nie ma kościoła.
Ale proszę pana,
chodzimy do kościoła, ale nie ma kościoła jako siły w Polsce.
No nie ma, ja panu powiem rzecz straszną. Władza carska przy wszystkich swoich wadach i tak dalej, wiadomo, ale nigdy nie posunęła się ani żadna inna władza zaborcza tak daleko, jeśli chodzi o zniszczenie podstaw polskiej cywilizacji, jak to, co obserwujemy teraz. Bo teraz mamy do czynienia z radykalnym nihilizmem, bo tym jest dokładnie dążenie do zrównania tak zwanych małżeństw jednopłciowych i naturalnych, normalnych małżeństw między kobietą, między mężczyzną a kobietą. Dlatego trzeci element, który mnie tak oburza, to bezwstydna bezczelność Unii Europejskiej, która nam to narzuca, i ta kompletna podległość Polaków, którzy to wszystko łykają. Przypomnę, wyglądało to tak. Najpierw Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że trzeba tak zwane małżeństwa osób jednej płci zawarte poza Polską dokonać ich transkrypcji, czyli uznać je za istniejące. Następnie Naczelny Sąd Administracyjny. Chciałbym tych sędziów zobaczyć. To jest jakieś po prostu, to są sędziowie, to są ludzie, których powinno się natychmiast wywalić z zawodu, a nie sędziowie. Oni uznali ten wyrok za wyrok wiążący. Następnie Tusk, który zdawał sobie sprawę z tego, że trzeba z tym chwilę poczekać i obłaskawić polskie społeczeństwo, czekał parę miesięcy, aż nagle ogłosił, prawda, że on to wprowadzał. Pojawia się rozporządzenie napisane przez ministra, czyli mamy do czynienia z kompletną uległością wobec Unii Europejskiej. Równie dobrze Unia Europejska mogłaby ogłosić, nie wiem, że powinno obowiązywać małżeństwa między, nie wiem, 5 ludźmi albo 10, i Polacy też by
łyknęli. Ale niech pan poczeka jeszcze chwilę, przecież oni mają muzułmanów i będą musieli ogłosić, że małżeństwo to jest facet i 4 baby.
No i Polacy to wszystko łykną. Przy całym swojej opowieści jeszcze mnie, wie pan, to mnie naprawdę drażni, że my, znaczy wielu Polaków to myśli, że Polacy są tacy właśnie odważni, że powstania, że opór, a Unia Europejska kiwnie palcem, a oni po prostu grzeczniutko, bardzo ładnie, tak żeby nikogo się nie wychylić, wszystkiego się słuchają. No po prostu...
No ale proszę pana, zaraz, za komuny też były takie okresy marazmu.
Proszę pana, to ja muszę bronić, proszę pana, komuna nie redefiniowała podstawowych zasad mówiących o tym, że związek małżeński jest zawarty między mężczyzną i kobietą. Nawet komuna się do tego nie posunęła, do czego się posuwa Unia Europejska.
No to tutaj się zgadzam, ale chcę bronić trochę polskiego społeczeństwa. Ono
nie,
ma...
nie, ja jestem, proszę pana, jestem dzisiaj w takim nastroju, że pan nie obroni.
No dobra, ale coś powiem, że społeczeństwo polskie ma ogromne koło zamachowe i zanim to się zakręci, jak już się zakręci, to ich rozmaśli, ale zanim się zakręci, to trochę trwa. Otóż musiał przyjechać Jan Paweł II i powiedzieć: niech zstąpi duch twój. I teraz mamy taki okres przed zstąpieniem Ducha Świętego, że no może ten duch przyjdzie. Jakiś czynnik jeden się może pojawić i podpalimy całe to społeczeństwo i ono nagle ruszy i wtedy będzie rozwalało wszystko po kolei, na co nadepnie.
Pana,
nawet pan się dał wciągnąć, to taki tak? Dzisiaj jest podniecony i zirytowany i słusznie Lisicki, ale nawet pan dał się wciągnąć
tak.
W ich język. Normalny człowiek powinien nazywać tę parę zarejestrowaną, że dwóch zboczeńców rodziców przyszło do urzędu i urząd wystawia im fałszywe dowody osobiste, wpisując, że oni są nie stanu wolnego, tylko zamężni. Nie wiadomo nawet, jak to nazwać, bo już nie ma na to słów.
Nie ma, nie ma, proszę pana, nie ma.
W urzędowym języku, czy nie? Ani w cywilnym języku, ani w urzędowym nie ma słów na nazwanie tego. Oni są co? Żonaci? Zamężni? Nie wiadomo, jak to nazwać. No więc nie mówi pan językiem dwóch zboczeńców, nie mówi pan językiem innym, tylko mówi w cudzysłowie, że związek małżeński zawarli. No nie zawarli żadnego związku małżeńskiego.
Okej, wie pan,
tylko
ja mówię...
wystawia się całkowicie fałszywe dokumenty. To jest to samo, co agent KGB jadący do Ameryki, który ma cały życiorys fabrykowany. Nic w tym życiorysie nie jest prawdą. No to w życiorysie tych dwóch zboczeńców też to nie jest prawdą. Państwo polskie żyruje kompletną nieprawdę. Rzeczy nieistniejące. Nie istnieje małżeństwo w tym kontekście, bo brakuje kobiety.
Mąka pszenna, orkiszowa, żytnia z pola pana Cejewskiego.
No to tutaj pełna zgoda oczywiście, to jest, ale chcę powiedzieć o kolejnej rzeczy, która też mnie w ramach tej opowieści, która mnie tak drażni. Proszę pana, no ja jestem prawnikiem z wykształcenia i jednak jest
tak...
A to
nie wiedziałem. Spodziewałem się, proszę pana, że literat po szkole Narcyzy Żmichowskiej w Warszawie albo Lelewela.
Proszę pana, skończyłem prawo, jestem formalnie rzecz biorąc magistrem prawa i jednak co by nie powiedzieć na temat studiów prawniczych i znowu to jest coś, co mnie tak oburza, milczenie świata prawniczego. To, co robi Tusk, proszę pana, to jest czysta gangsterka prawna. No nie wolno obalać konstytucji przy pomocy rozporządzenia. On to robi. I oni wszyscy ci znawcy, specjaliści, profesorowie prawa, prawoznawstwa i tak dalej, siedzą cicho, niech pan sobie wyobrazi. To znaczy...
Widzę, że siedzą cicho.
Minister wydaje rozporządzenie, które to rozporządzenie zmienia cały polski system prawny, zmienia cały polski kodeks prawa cywilnego i prawa rodzinnego, zmienia konstytucję, a oni siedzą cicho. Ci wszyscy, którzy gęby mieli pełne frazesów i opowieści o tym, że konstytucja akurat w tej sprawie, siedzą cicho, tak jakby tu się w ogóle nic nie wydarzyło. Wie pan, mnie najbardziej dlatego mówię, drażni ta cisza, ten jakiś bezwład z tym związany, no że w zasadzie poza...
Zaraz się coś ruszy, ale otóż to rozporządzenie, panie prawniku, nic nie zmienia. Ono stoi w sprzeczności z całą resztą prawa.
Ale widzi pan,
ono
tutaj?
Nic nie zmienia.
Nie zmienia.
Rozporządzenie nie może zmienić konstytucji. Oni teraz będą działać...
Czynią martwą, przepraszam.
Nie czynią martwą. Nie. Dobrze. To rozporządzenie jest nieprawne i cokolwiek w konsekwencji tego rozporządzenia zostanie wykonane, będzie nieprawne, tylko się musi obudzić odpowiednio wyższa instancja.
Tak. No właśnie, ale
i
ona się
stwierdzić,
nie budzi,
że od początku było nieprawne. Rozporządzenie nie jest w stanie zmienić konstytucji.
Nie jest.
Jest w stanie jedynie działać niezgodnie z konstytucją albo z innymi przepisami wyższymi. I tak jest w tym przypadku. Czyli działają niezgodnie. Wystawiają kwity, które będą zakwestionowane w przyszłości jako nieprawnie wystawione. Gdyby panu wystawiono prawo jazdy na podstawie fałszywych danych, przyszłe fałszywe dane, pomyłka zwykła, to się panu cofa wtedy prawo jazdy, bo inicjalnie zostało wystawione nieprawnie. No więc te kwity, które wystawiają tym facetom, każde zwolnienie podatkowe, których tych dwóch zboczeńców dostanie na podstawie tego papieru, w przyszłości będzie zakwestionowane, bądź może być zakwestionowane, chyba że się wcześniej Unia zawali i Polska zawali, przepotwarzymy się, to się skasują stare długi, ale ci faceci wylądują na gołych tyłkach jako dwie osoby niepowiązane, jak się wszystko zawali.
No dobrze, ale zanim to się stanie, co pan tak pięknie opowiada, stanie się to, co teraz ja panu powiem, to znaczy jak to wyglądało gdzie indziej. W oparciu o ten akt, który uznajemy wspólnie, że jest nieważny, bezsensowny, nierealistyczny i tak dalej, ale ma wartość tak długo, jak rządzi obecny układ. W oparciu o ten akt ci panowie będą mogli występować, domagając się prawa adopcji dzieci.
Może zdarzy się jakiś urzędnik prawy, który odmówi...
Ale właśnie, proszę pana, gdzie oni są... Proszę, to ja tylko już kończę, już zaraz panu oddam głos. Niech pan powie, gdzie są ci ludzie, którzy mówią nie? Gdzie są ludzie mówiący nie?
No tu są. Pańskim obowiązkiem takim moralnym, nieformalnym i moim jest idźcie i nauczajcie wszystkie narody. No i w związku z tym nam, w tym zakresie, jaki nam dano, w ramach naszych powołań, pańskiego, mojego, nauczamy wszystkie narody w ten sposób, że no coś powiedzieliśmy, może komuś to do rozumu przemówi i może ktoś za tym pójdzie. No a w którymś momencie trzeba otrzepać pył z naszych sandałów i odejść od tych ludzi, odsunąć się. To też jest rodzaj nawracania, jak się społeczeństwo odsunie no może, od takich zjawisk. Pan,
no, po prostu, gdzie są ci kierownicy urzędów, bo tak naprawdę kierownik Urzędu Stanu Cywilnego z definicji powinien odrzucić stosowanie tego prawa, ponieważ gołym okiem widać, że jak powiedziałem, tak, mamy do czynienia z gangsterką, a nie z żadnym prawem.
No, ale proszę pana, pan mi teraz
żadnego kierownika, który by odmówił.
Uświadamia mnie pan, mi mówi pan, że co to się stało?
Nie, ja wiem, co się stało.
W 96 roku w książce Kołtun się Jerzy napisałem, że jak im się da paluszek i mały paznokieć, to przyjdą po dzieci. I wtedy pukanie w czoło, że a tam ekstrapolacja trendów science fiction, co ten facet opowiada. No i co? Minęło jedno pokolenie i właśnie idą po dzieci. Myślę, że to jest ciekawsze dla Polaków od tego, że dwóch z bogów tam mieszka razem, bo do tego się ludzie przyzwyczaili, że jak jakiś dwóch z bogów, nie tych konkretnych, tylko w ogóle na każdym osiedlu jakiś dwóch z bogów mieszka razem. To dla społeczeństwa jest mało interesujące, bo ci zboczni stanowią 2% społeczeństwa albo i mniej. I teraz osobna ciekawostka, dlaczego partia, która chce wygrać wybory, czyli potrzebuje zdobyć kilkadziesiąt procent głosów, gra na 2%. W dodatku w sprawie, w której to 2% znajduje kontrę w społeczeństwie, bo więcej jest ludzi, którzy się oburzają na takie rzeczy, mimo że siedzą cicho, lub się zniesmaczają takimi rzeczami niż 2%. Czyli prąd w kierunku zdobędę 2% poparcia u zboczonych jednocześnie alienują dużo większy procent ludzi, czyli mają zagrożenie przegraną. No to, to nie jest roztropne.
Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Rumble.
Znaczy, to nie jest roztropne, ale moim zdaniem pan to źle ocenia, bo moim zdaniem to nie jest tak, że 2% czy tam 1% to są zwolennicy takiego rozwiązania. To wygląda inaczej. I to jest to, o czym ja wiele razy mówiłem. Polacy mają potworny kompleks niższości wobec Zachodu, ponieważ to rozwiązanie jest uważane za zachodnie, europejskie, postępowe i właściwe. To oni robiąc to grają na tę grupę, tych koszmarnie zakompleksionych, którzy dzięki temu zyskują we własnych oczach, będą zwolennikami tego, bo przecież nie to, to nie jest tak, że mamy 30-40% w Polsce homoseksualistów i czy lesbijek, ale... Ale we własnych oczach poparcie dla tego projektu jest tym, że oni we własnych oczach zaczynają rosnąć i mówią o sobie teraz tam w tej głębi świadomości. O, my jesteśmy tymi Europejczykami. My jesteśmy
tymi. Taki jestem otwarty na różne opcje. Dobra, zrozumiałem.
To jest to.
Dlatego uważam, że pan, ja, Kościół powinni stosować narrację idą po nasze dzieci. Idą po nasze dzieci jest dużo bardziej oburzające i wymyka się trochę z tego zakompleksienia. Bo jeżeli się mówi, no oni chcą mieć wspólny tam akt małżeński jakiś i tak dalej, to ci zakompleksieni będą na tak. Natomiast przynajmniej część tych zakompleksionych, jak usłyszy inną nazwę tego samego zjawiska, nazwę idą po nasze dzieci, idą po dzieci, nawet nie nasze. Idą adoptować dzieci, idą wychowywać dzieci. To część tych ludzi już zobaczy nieprzekraczalną dla siebie granicę estetyczną, moralną i tak dalej i nagle powie, dobra, to ja nie myślałem o tych konsekwencjach, to jednak nie popieram tego zjawiska.
Oby tak było, jak pan mówi, ale mówię, ja jestem w tym sensie pesymistą, że widzę, jak ten walec, jakby to powiedzieć, toczy się przez cały Zachód, a kluczem tak naprawdę tego, że to się tak udaje, to jest jednak powszechna dechrystianizacja, no bo tylko w społeczeństwach już zateizowanych, w społeczeństwach, które już straciły jakikolwiek zmysł religijny, można wprowadzać tego typu koszmarne rozwiązania. No Polska najwyraźniej widać, Tusk tak to ocenia. ocenił, że my już jesteśmy na tej drodze i widać słusznie to ocenił, skoro jak żeśmy zdążyli zauważyć, Kościół w tej sprawie milczy, nie wzywa do oporu, nie wyraża sprzeciwu. Tak jakby od jakaś tam drobnostka w prawie została zrobiona. Jeden paragraf, drugi artykuł, dobrze. Już nie chcę dalej mówić.
Patron Rzeczypospolitej numer jeden, święty Wojciech, dał się porąbać za wiarę. Święty Stanisław, którego mam za plecami, biskup, został porąbany za opór wobec władzy, za wytykanie władzy złych rzeczy. To mają być wzory dla Kościoła. I jeszcze było coś takiego, nie wiem, czy to z pieśni, czy co, kołace mi się po głowie, tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska jest Polską, a Polak Polakiem, coś takiego.
No,
pamiętam
piękne, oczywiście, tak,
z młodości. I jak tego nie będzie, to Polska nie będzie Polską. I znowu będzie jakiś Jan Pietrzak śpiewał, żeby Polska była Polską. Bo już parę razy Polska nie była Polską. No i teraz znowu w pewnym sensie nie jest, ma pan rację. Tylko no pan jest dzisiaj pesymistą, ja jestem optymistą zawsze.
Dobrze, zostawmy w takim razie tę kwestię, bo już tak już im dłużej o tym myślę, tym bardziej, tym większym się staje pesymistą i tym bardziej jestem wkurzony, więc już zostawmy to.
Zostawmy, bo pan popadnie w depresję, a ja będę musiał łykać aviomarin, jak będziemy za dużo mówili.